Biegła niedziela, była niedzielą Trójcy Świętej, ponieważ na początku streszczamy katechezę, która była. Dziś chcę zwrócić Waszą uwagę na znak Krzyża Świętego. Co tak naprawdę jest nam obiecywane w znaku Krzyża Świętego? Mówimy w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I na ogół żegnamy się, nie znając teologii tego znaku, tych słów. Robimy to bezmyślnie. Skoro robimy bezmyślnie, ta obietnica zawarta w tych słowach nie realizuje się. Dlatego krótko na ten temat. Jeśli mówimy w imię Ojca, sięgamy do czoła, to znaczy Bóg Ojciec chce być zasadą naszego myślenia. Jeżeli kładziemy dłoń na piersi, na sercu, to ta miłość z krzyża chwalebnego, ma być zasadą kochania. Dar jedności. Duch Święty chce być zasadą naszego działania. Chce w nas działać. I to nie jest, my powinniśmy działać w imię Trójcy Świętej, to znaczy Trójca Święta powinna w nas działać, a my na ogół działamy we własne imię, we własny pomyślunek, we własne możliwości kochania, działania. Dlatego to uczyńcie przedmiotem refleksji, jakiejś modlitwy, medytacji, żeby odtąd się inaczej żegnać. Żeby żegnać się na zasadzie wchodzenia w obietnicę. Ojcze, Ty bądź w moich myślach, Ty przenikaj moje myśli. Jezu, idę do ludzi bardzo trudnych, tylko Ty ich kochałeś. Kochaj Ty ich we mnie. Zasada działania. Duchu Święty, działaj we mnie. I w symbolice biblijnej Boga Ojca symbolizują dwie tablice dekalogu. Jezusa Chrystusa symbolizuje krzyż, a Ducha Świętego symbolizuje świecznik, siedem darów Ducha Świętego, siedem świateł. Zmierzam do tego, że nie było tablic dekalogu bez przymierza. Nie było krzyża, w którym nie byłoby nowego przymierza. Nie było pięćdziesiątnicy, w której nie realizowałoby się przymierze. Czyli jeżeli my czynimy znak Krzyża Świętego, to mamy sobie przypomnieć, że sprzymierzył się z nami i Ojciec, i Syn, i Duch Święty, a przymierze brzmi: ja jestem Twoim Bogiem, Ty bądź moim dzieckiem. Wystarczy wiedzieć, wierzyć w to i rzeczywiście w nas i poprzez nas będzie działać Trójca Święta. To jest obietnica znaku Krzyża Świętego. Trzeba do tych myśli wracać, przemodlić i wtedy będziecie już doświadczać tego. Po niedzieli Trójcy Świętej wracamy do niedziel, które są tu mszane i w lekcjonarzu nazwane niedzielami zwykłymi. Chodzi o to, byśmy teraz zaczęli asymilować to, co nam zostało dane poznać, co czyni dla nas miłość Ojca, miłość Syna, miłość Ducha Świętego. I wracamy w tym okresie zwykłym do konkretnej Ewangelii, która jest tematem tego roku liturgicznego. I jeśli jeszcze pamiętacie, to jest Ewangelia Marka. Sporo już mówiliśmy na temat tej Ewangelii. I dziś z tej Ewangelii zostało nam podane w lekcjonarzu, zostały nam podane dwie przypowieści. A tych przypowieści w Ewangelii Marka jest 5. I gdy my teraz będziemy wędrować przez Ewangelię Marka, fragmentami czytać, komentować, a nie będziemy mieli pojęcia całości tej Ewangelii, to w gruncie rzeczy będziemy podobni do kogoś, kto z mozaiki wyciągnął 2 kamyki kolorowe i teraz je kontempluje. Te kamyki przemawiają wtedy, kiedy są w organizmie mozaiki. To one tam coś mówią. Jest pewna generalna myśl każdego ewangelisty, a więc Ewangelii Marka. Dlatego też na początku pozwólcie, że to święty Marek, ewangelista, autor tej Ewangelii, którą będziemy się zajmować aż do początku Adwentu, coś nam powie o tej Ewangelii. Gdy ludzie przystępują do budowy domu, to najpierw, zanim ręce będą pracować, pracuje mózgownica i wyobraźnia. Chcę mieć taki, taki dom, coś sobie szkicujemy, myślimy. Najpierw pracuje umysł, a później ręce. Czyli najpierw w głowie musi powstać plan, który chcemy osiągnąć. Nie inaczej rzecz się ma z pisaniem Ewangelii. Najpierw święty Marek miał plan i na pewno długo modląc się pracował nad tym planem. Dopiero kiedy my poznamy ten plan, który on zrealizował pisząc Ewangelię, dopiero zaczniemy poprawnie czytać fragmenty. Otóż święty Marek towarzyszył świętemu Piotrowi do Rzymu, do stolicy ówczesnego Imperium Rzymskiego, jako tłumacz. I niewątpliwie otrzymał światło Ducha Świętego, ale też prośbę chrześcijan, żeby to, co święty Piotr mówi, zredagował, napisał. Bo wiedzieli, że w tamtych czasach wszyscy chrześcijanie giną gwałtownie śmiercią męczeńską. A chodziło im o to, żeby mieć z rąk podstawowych prawd objawionych. I z całą pewnością już za życia świętego Piotra święty Marek układał sobie odpowiednio swoją Ewangelię. Do kogo Marek kieruje swoje Ewangelię? Otóż trzeba wiedzieć, że Rzymianie to byli panowie tamtych czasów, panowali, nie chciałoby się powiedzieć, nad całym globem. To byli ludzie ogromnie dumni ze swoich legionów. Dzięki legionom oni panowali nad światem. Mieli poczucie siły, że panują. Panują. Mają się Cezar, Senat, posługiwali się legionami. I święty Marek nie mógł argumentować na rzecz, że w Jezusie Chrystusie zaistniała dobra nowina. Bóg stał się człowiekiem, Syn Boży stał się człowiekiem. Tak jak to argumentował Mateusz. Mateusz dążył do tego, żeby powiedzieć: w Starym Testamencie mieliście obietnicę, a tutaj patrzcie, ta obietnica się spełniła na Jezusie Chrystusie. Bo Rzymianie mogli mu powiedzieć: my nie znamy Pisma Świętego waszego. Dlatego też Marek ukazuje czyny Jezusa Chrystusa i to czyny Jezusa Chrystusa tam, gdzie Rzymianie byli bezsilni i bezradni. W faktach, których się bali Rzymianie. Rzymianie, którzy się nie bali świata, jednak mieli pewne fakty, których doświadczali. To były choroby, to były opętania, których w czasach starożytnych było bardzo wiele. I naprawdę bali się świata, złych duchów, demonów. bo Bóg sprawiał, że rzeczywiście demon objawiał swoje istnienie. Czy tam, gdzie były bezsilne legiony, Cezar, Senat, tam mógł pokazać swoją władzę Jezus Chrystus. I w tym kierunku idzie Ewangelia Marka. A z kolei, żeby pokazać, jak bardzo za ich legionami, za ich władzą nad światem jest inna moc, zła moc, czyli szatan, w tym celu pokazał to swój naród, naród wybrany, Izrael, pokazał, żeby objawić, jak bardzo szatan jest sprytny, jak bardzo szatan przenika rodzinę ludzką. I to nie legiony panują nad światem, tylko demon. Demon. Poprzez Rzymian, poprzez legiony. Zajrzyjcie sobie do Ewangelii Marka, do początków Ewangelii Marka. Jezus oczywiście uwierzytelnia swoją misję poprzez znaki, których mógł dokonywać tylko Bóg. My to nazywamy cudami. To wprawia zakłopotanie arcykapłanów uczonych w piśmie, faryzeuszy, bo z jednej strony są fakty i należałoby podporządkować Jezusowi, a z drugiej strony on całkowicie rozczarowuje oczekiwania, nie spełnia oczekiwań Izraela. On nie zabiera, nie ma szans pokonać Rzymu, ba, głosi miłość wrogów. I postawiono zarzut wobec tego, trzeba było jakoś wybrnąć. Powiedziano, owszem, Jezus dokonuje tych znaków, ale nie mocą Boga, tylko mocą księcia Czartowskiego, mocą Belzebuba. I tym samym jest sytuacja trudna dla Jezusa Chrystusa, bo to było nie tylko powiedziane, ale wręcz taki, chciałoby się powiedzieć, list episkopatu poszedł do wszystkich synagog, gdzie autorytatywnie stwierdzono, że Jezus jest wyjątkowym wcieleniem zła. Nie jest wcieleniem Boga, Bożej miłości, tylko zła. Jezus na to odpowiada, że jak to jest możliwe, żeby szatan niszczył szatana. To jest absurdalne. Ale prócz tego argumentu wygłasza 5 przypowieści, z których 2 ostatnie dziś przeczytaliśmy. W tych 5 przypowieściach Jezus mówi, ja dam wam odpowiedź, że nie jestem Belzebubem, tylko jestem Bogiem, który stał się człowiekiem w tajemnicy krzyża. Liczba 5 w Piśmie Świętym oznacza 5 ran Jezusa Chrystusa. Krótko mówiąc, oznacza tajemnicę krzyża. I w tych 5 przypowieściach Jezus mówi o sobie. Ściślej Jezus mówi o swoim krzyżu. I te 2 przypowieści przed chwilą czytane, one też mówią o krzyżu Jezusa Chrystusa. Ta pierwsza przypowieść o nasieniu rzuconym w glebę, w ziemię, to jest przypowieść o tym, że Jezus Chrystus w krzyżu pokaże nam pełnię dziecięctwa Bożego jako człowiek, że wyda się w obecności Ojca całkowicie jako baranek Boży wrogowi, wrogom, a przede wszystkim złemu duchowi. A zmartwychwstając udowodni, że jest Bogiem, obnaży na przykładzie Izraela, jak głęboko królestwo szatana przenika nawet naród wybrany, naród żydowski. Ba, jak głęboko szatan może przenikać moje i twoje życie, jeżeli ty nie wszedłeś w dziecięctwo Boże. Czyli wszystkiego nie dajesz Bogu w pełni zaufania. Jeżeli nie dajesz w pełni zaufania Bogu, jeżeli nie ufasz, to w tym względzie przypominasz złego ducha, który też nie ma zaufania, które też się boi oddać całkowicie na służbę Bożej miłości. I przypowieść o ziarenku gorczycy. Jest to przypowieść o złej miłości ojczyzny. Ziarenko gorczycy, wprawdzie ono wyrastało jak pokaźnych rozmiarów drzewo, także jeździec na koniu mógł się ukryć wśród roślin. Jednak była to roślina jednoroczna, czyli z maleńkiego, bardzo małego nasionka wyrastała, a po wyrośnięciu stawała się, chciałoby się powiedzieć, czymś tak olbrzymim, przypominającym drzewo. Gorczyca ma to do siebie, że gdy kwitnie, to pachnie miodem. Jest rój, pszczół, wszystko wady, które żyją miodem, ucztowały. I wreszcie gorczyca już jako nasienie była pokarmem dla ptaków, dlatego ptaki mieszkały, ubierały sobie za stały pobyt na gałęzie gorczycy. No i wreszcie gorczyca była lekarstwem. To jest zapowiedź tego, czym będzie Jezus Chrystus jako człowiek w krzyżu, że będzie ziarenkiem gorczycy, który całą gorycz zła świata weźmie w siebie, grzeszności, i da nam miód, da nam swoją miłość jako lekarstwo. Ale będzie jako człowiek żył krótko, ale po zmartwychwstaniu Jezus Chrystus pozwoli, żeby w cieniu Jego krzyża, Jego miłości gromadziły się całe narody. A zatem tych pięć przypowieści to jest odpowiedź, jak Jezus Chrystus upora się z zarzutem, że jest wcieleniem Belzebuba, że obnaży istnienie prawdziwego wroga rodziny ludzkiej, który nie chce dopuścić Boga do historii. Szatan marzy, żeby Bóg pozostał zawsze w niebie. Tam w niebie, tam jest dla ciebie miejsce. A tu ja sobie z ludźmi poradzę. Ty tutaj nie wkraczaj. Dlatego też zauważcie wszystkie ingerencje Boga, Jezusa w historii świata, chociażby to, co Jezus dał przez siostrę Faustynę. To wszystko jest najpierw okrzyknięte działaniem złego ducha. Co więcej, niefortunnie mówimy, to są objawienia prywatne. A tymczasem obiektywnie rzecz biorąc, objawienia są albo prawdziwe, albo fałszywe. Albo od Boga, albo od demona, który zwodzi ludzi. Tak bardzo nie chce szatan dopuścić Boga do historii, bo wie, że jak Bóg wejdzie w historię, to on jest już przegrany. Dlatego bądźmy czujni. Inna ważna myśl tutaj przed naszym spotkaniem, przygotowując się, namalowałem taką kartkę. To są podstawowe tematy Ewangelii Marka. Żeby zaistniało w nas Królestwo Boże, o którym tutaj Jezus mówi. Każdą z przypowieści zaczyna z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak Królestwo Boże. To muszą być uzdrowione cztery sfery w naszym życiu. Tam szatan nic nie może mieć do powiedzenia. I o tych czterech sferach do uzdrowienia, do uwolnienia z mocy demona jest na tych kartkach. Dobrze byłoby, żebyście to wzięli sobie, przeczytali, i odtąd już jak będziemy wędrować przez Ewangelię Marka, śledzili, na jakim terenie jesteśmy, o jaką prawdę chodzi tutaj. Pięć przypowieści Pięć ran Jezusa Chrystusa. Wszystkie przypowieści mówią o Jezusie Chrystusie w krzyżu, gdzie nie tylko odkłamał, kto jest prawdziwym wrogiem rodziny ludzkiej, kto nie dopuszcza Boga do umysłu, do serca, że to jest szatan, to jest dzieło szatana. Pozorne chrześcijaństwo, ćwierć chrześcijaństwa, dzieło szatana w nas. I te przypowieści dotykają najpierw prawdy. Jaki Bóg jest, jakiego Boga nie ma? To jest przypowieść o siewcy i o lampie. Siewca. Ziarno padło, obumarło i wydało plon. To jest Chrystus, który posłuszny słowu Boga wydaje się do końca. Naturze Boga. Umiłował nas do końca. Przypowieść o lampie jest to przypowieść o świetle, o Jego zmartwychwstaniu. I Chrystus w krzyżu powiedział, jaki Bóg jest, jakiego Boga nie ma. Nam nie wolno dobrowolnie podkładać sobie jakieś treści pod pojęcie Boga, bo uczynił to sam Bóg. I musimy przyjąć katechezę. I z kolei jest też w tym zawarty moment, który mówi, kiedy nam udzieli się Bóg prawdziwy. Kiedy my w stosunku do ziarna Słowa Bożego przyjmiemy postawę gleby i będziemy się w ogóle modlić modlitwą gleby. Ja Ci się daję. Ty możesz wziąć moje życie do końca. A więc najpierw, jaki Bóg jest, jakiego Boga nie ma. To nie tylko było aktualne, gdy Izraelici byli wyprowadzani z Egiptu i tam Bóg im powiedział, że takich bogów Egipcjanie, jakich wy wierzycie, nie ma. Oto Bóg niewolników pokonuje waszych bogów, którzy rzekomo dali wam taką potęgę jak Egipt. W wypadku Izraela Syn Boży, Bóg staje się człowiekiem i mówi, takiego Boga, w jakiego wy wierzycie, też nie ma. Też nie ma. Groza. Groza. A wierzyli w Boga jedynego już. Ale ciągle treść była nie ta, szatańska. I jeżeli my dzisiaj, to trzeba właśnie wykrzyczeć, jeżeli my dzisiaj, jako chrześcijanie, wierzymy w Boga, tylko nie podkładamy tej treści, którą On podłożył pod pojęcie Boga w krzyżu, to też kiedyś przyjdziemy na drugą stronę i możemy usłyszeć, no tak, ale całe życie wierzyłeś w Boga, którego nie ma. I nie żyłeś dla tego Boga, który jest, który Ci się daje najpiękniej jak może w krzyżu. Jako bezgraniczne miłosierdzie, jako dar życia zmartwychwstania. Żeby Królestwo Boże w naszych wnętrzach zaistniało, musi być jeszcze zwycięstwo nad szatanem w innej sferze. Mianowicie jest przypowieść o mierze. Przypowieść o mierze. Ona brzmi tak. Uważajcie na to, czego słuchacie. Jaką miarą wymierzycie, tak odmierzą wam, jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dane, kto nie ma, pozbawią go tego, co ma. Miara. Jezus w krzyżu dał nam miarę, co jest dobre, co złe. Jaki jest Bóg? Miara. Oczywiście wcześniej w Starym Testamencie taką miarę Bóg dał w Dekalogu, Bóg Ojciec. I ten drugi warunek poprawnej wiary mówi o tradycji. Jak szatan będzie niszczył tradycję Bożą, to co Bóg nam daje, to co Bóg dał Izraelowi w Starym Testamencie, Dekalog. Szatan nie atakował Dekalogu. Nie mówił, szóste przykazanie nie obowiązuje już. Tak jak dzisiaj telewizja rozgrzesza, wszystkie filmy rozgrzeszają. Nie ma grzechu. Parady równości rozgrzeszają. Wie sami sobie wiele rozgrzeszenia. W związku z tym my jesteśmy miarą dobra i zła. Otóż szatan nie atakuje Dekalogu. Tylko szatan dekalog obudował 613 wolno i niewolno. Czyli tam, gdzie jest dekalog, tam tyle chwastów nasadził, już tego dekalogu nie było widać. Tak samo walczy dzisiaj w naszych czasach szatan z tradycją Bożą, czyli to, co nam Bóg daje w krzyżu chwalebnym. Tyle może naplodzić książek, lud Boży, kapłani, że już nie zauważamy, że świat został zbawiony, szatan pokonany, nasz egoizm, nasza pycha zwyciężona w krzyżu. I tam darmo jest nam wszystko dawane. Nie tylko przebaczenie. Można ubudować krzyż znowu. Tak zneutralizować jego moc, jego działanie. Przypowieść o zasiewie, to już o tym była mowa. Tylko dzieciństwo Boże daje nam szansę na pełnię rozwoju. Każdy z nas chciałby się rozwijać, spełnić się, zrealizować. I ta przypowieść mówi, jeżeli chcesz się spełnić, zrealizować, to wejdź w dzieciństwo Boże. Dawaj siebie Bogu bezwarunkowo, bo On na to zasługuje. On na to zasługuje. Nikt. Jeżeli ty tego nie robisz, to siebie czynisz Bogiem. Uważasz, że siebie bardziej kochasz, niż Bóg cię kocha. No i wreszcie musi być uzdrowienie miłości ojczyzny. Kłopot w tym, że człowiek jest obywatelem dwóch ojczyzn, chwilowej, i to symbolizuje ziarenko gorczycy, roślina jednoroczna, i ojczyznę wieczną. I jeżeli Jezus został odrzucony, a został odrzucony w Izraelu, to tylko dlatego, że zawiódł ich na tle miłości ojczyzny. Czyli Izraelici bardziej kochali swoją ojczyznę doczesną, aniżeli tę ojczyznę, która była im obiecana i dawana w Bogu Ojcu. Jak to dziś z tym jest, to sobie sami łatwo odpowiecie. Czy aby nie kontynuujemy tej samej postawy? Ojczyzna, tu jest aktualne to, ta aktualna ta anegdota, którą zakończyłem katechezę o Trójcy Świętej, o tym podwójnym budowaniu tu na ziemi i tam w niebie, po drugiej stronie. Każde nasze życie, każdy dzień sprawia, że my tam jakieś materiały wysyłamy, z których jest budowana nasza wieczność. Może być to kurna chata, całą wieczność, a może być to pałac. Wszystko zależy od tego, jakie materiały budowlane tam wysyłamy. Poprzez naszego anioła stróża i naszych patronów. Zauważcie jeszcze, że kiedy wchodzimy w okres tak zwany zwyczajny asymilacji tego, co nam daje Ojciec, Syn i Duch Święty, przyswajania sobie, to Jezus Chrystus na progu tego okresu zwykłego daje nam, chce, byśmy my wrócili do dwóch wielkich dni z Wielkiego Tygodnia, do Wielkiego Czwartku i do Wielkiego Piątku. Do Wielkiego Czwartku to wczoraj wróciliśmy przez Wielki Czwartek i do Wielkiego Piątku to będzie za tydzień, w uroczyste serce Pana Jezusa. Tak jakby Jezus Chrystus widział, że nie umiemy wziąć to, co On chciał nam dać w tajemnicy Wielkiego Czwartku, a dawał nam msze święte, dawał nam Eucharystię. I te teksty z tego roku mówiły o tym, że my nie bierzemy z tajemnicy Wielkiego Czwartku, z tajemnicy mszy świętej faktu, że to jest rozbudowane przymierze. Ja jestem Twoim Bogiem, a Ty bądź moim dzieckiem. Że ja w każdej mszy świętej domagam się odnowienia przymierza. Odnów ze mną przymierze. Czyli jeżeli ja podejmuję decyzję i ponawiam bezgraniczne oddanie się Tobie, to oczekuję, że Ty w każdym mszy świętej też to zrobisz. Ja Ci bezwarunkowo oddaję siebie, powierzam Ci swoje życie Tobie, byś Ty je brał, przemieniał, robił to, czego ja nie potrafię. A ja nie potrafię ani poznać do końca dobra i zła w swoim życiu, ani się z tym złem uporać. Ale wystarczy, że mi dajesz to. Ja dokonam tego, czego Ty nie potrafisz. Wreszcie Wielki Czwartek to jest umycie nóg. To jest lekcja pokory. Każda msza święta powinna nas uczyć pokory. Powinniśmy wychodzić pokorniejsi. Bo te wielkie czyny Boga człowieka są w takich skromnych znakach, w takiej skromnej oprawie. No i Wielki Piątek. Wielki Piątek za tydzień. Uroczystość serca Pana Jezusa. Ja w krzyżu, w moim przybitym sercu umiłowałem was aż do śmierci i mam moc wziąć waszą wewnętrzną śmierć i ją, tę śmierć przemienić w życie. Tylko znowu oczekuję wyboru, daru i postawy dziecięstwa Bożego. Nie ja tutaj z sobą coś ciekawego zrobię, tylko oczekuję daru i życia moją obecnością, tej miłości niezwykłej. I wtedy ja będę dokonywał tego, o czym mówi ta przypowieść dzisiejsza, że Ty oddasz mi się jak gleba i czy śpisz, czy czuwasz we dnie i w nocy, nie będziesz widział, kiedy w Tobie wzrasta Królestwo Boże. Będziesz się stawał innym człowiekiem. Ja już o tym mówiłem, ale kiedyś, ponieważ miałem od czasu do Pana Jezusa taki cichy żal, który my też czasami nosić. Dlaczego Ty mnie nie przemieniasz? Ja tak tu się trudzę, tak głoszę, studiuję i tak dalej, a ja tak tego nie doświadczam w środku. Mógłbyś coś tak czasem uśmiechnąć się do mnie. I jak tak powiedziałem Panu Jezusowi, tak wieczorem po mojej pracy w srodze, to było w Gdańsku, w Rzeszczu, wtedy tam pracowałem i spotkałem się z kolegą, z którym się nie widziałem od czasów teologii. I tak siedzimy, rozmawiamy i w pewnym momencie on robi gwałtowny ruch w moim kierunku i mówi: słuchaj, ty jesteś zupełnie innym człowiekiem niż byłeś na teologii, na filozofii. I ja wiedziałem, że przez niego Pan Jezus mi odpowiedział na te zastrzeżenia. Pan Jezus lubi wielkie rzeczy w nas ukrywać. Robi, dokonuje tego. Tylko nie chce tego ujawnić, żeby nam tam w głowie trochę tam nie zaszumiało. Więc bądźcie dobrej myśli. Ważne jest to bezwarunkowe oddawanie się gleby, ziarnu i życie tym ziarnem, Jego obecnością w nas, a reszty On dokona.